Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Módlmy się za pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, instytucji tak bardzo zasłużonych, prosił papież na porannej mszy.
Obostrzenia związane z koronawirusem praktycznie uniemożliwiają niesienie pomocy humanitarnej w Syrii. Czeka tam na nią prawie 11 milionów mieszkańców.
Do Watykanu dotarł transport z polską pomocą. To przykład naszej solidarności z cierpiącymi Włochami, powiedział ambasador naszego kraju przy Stolicy Apostolskiej.
8 maja witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Na porannej mszy w Domu Świętej Marty Franciszek przypomniał, że dziś obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca i modlił się za pracowników tych instytucji. W homilii mówił o pocieszeniu, które daje nam Pan w bliskości, prawdzie i nadziei.
Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Módlmy się za osoby pracujące w tych zasłużonych instytucjach. Niech Pan błogosławi ich pracy, która przynosi tak wiele dobra.
W homilii Franciszek komentował fragment Ewangelii Świętego Jana, gdzie Jezus zapewnia swych uczniów, że w domu Ojca jest mieszkań wiele i On idzie, aby je przygotować. A gdy będą gotowe, to powróci, aby nas tam zabrać, byśmy mogli być razem z Nim. Papież wskazał, czym jest prawdziwe pocieszenie, które pochodzi od Pana. Przypomniał, że słowa te padają w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus jest zasmucony i wszyscy z Nim, ale jednocześnie pociesza ich, czyni to w bliskości, w prawdzie i z nadzieją.
Jezus jest zawsze blisko swoich, często jest to obecność milcząca, ale On jest, nie opuszcza nigdy. On nie używa pustych słów, woli milczenie, zapewnił Ojciec Święty. Pan Jezus pociesza także zawsze w prawdzie.
Jezus jest szczery, nie mówi rzeczy formalnych, które są kłamstwami. Bądź spokojny, nic się nie stanie, to jakoś minie, tak jak wszystko przemija. Nie. Jezus mówi prawdę, nie ukrywa jej. Sam powie o sobie, ja jestem prawdą. I prawdą jest to, że odchodzi, to znaczy umrze. Dialog ten ma przecież miejsce tuż przed Jego śmiercią i to, co mówi, jest prawdą. Mówi to w sposób prosty, delikatnie, bez urażania kogokolwiek. Czeka mnie śmierć. Nie ukrywa prawdy.
Pocieszenie, które płynie od Pana, niesie także nadzieję. Ostatnia wieczerza i to, co po niej nastąpi, to trudny moment, ale Jezus prosi uczniów, aby ich serca się nie trwożyły i aby Mu zaufali. Przyjdzie powtórnie, aby nas zabrać do mieszkania w domu Ojca.
Modląc się za artystów i wskazując na znaczenie ich pracy, Franciszek wpisuje się w silną tradycję swych bezpośrednich poprzedników. Przede wszystkim zaś nawiązuje do postawy Pawła VI, który w 1964 roku zaprosił do Kaplicy Sykstyńskiej przedstawicieli świata kultury, aby odnowić istniejącą przez stulecia głęboką relację między sztuką i wiarą. Wskazuje na to przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, odnosząc się do wczorajszej mszy w Domu Świętej Marty, kiedy to papież po raz kolejny modlił się za artystów.
Jak zauważa szef watykańskiej dykasterii, szacunek papieża Franciszka dla artystów przejawia się w tym, że wszystkie otrzymane w darze dzieła odsyła do Papieskiej Rady Kultury. Nie chce, aby uległy rozproszeniu, mówi kardynał Gianfranco Ravasi.
Głównym i wciąż aktualnym zadaniem jest odbudowa relacji między sztuką i wiarą, bo przez wieki szły one w parze, niczym siostry. A zatem trzeba do siebie powrócić, anulować tę separację, która dokonała się w ostatnich latach. Franciszek, modląc się za artystów, potwierdza, że wskazują nam oni drogę nadziei. I rzeczywiście na tym polega siła artystów. Również w tych dniach, kiedy brak nam perspektyw, kiedy czujemy się przygnębieni tym, co się dzieje, artysta ma być tym, który stąpając twardo po ziemi, będąc zanurzony w tej rzeczywistości, potrafi ją jednak interpretować i w ten sposób uchronić nas przed dezorientacją, abyśmy nadal mogli żyć nadzieją i przyszłością, które są w nas.
Dzisiaj w południe w wielu częściach świata oddawana jest cześć Maryi, która przyzywana jest w sanktuarium w Pompejach jako królowa różańca świętego. Jest to odpowiedź na wezwanie papieża skierowane na zakończenie ostatniej audiencji ogólnej. Franciszek zachęcił do duchowego zjednoczenia w tym akcie wiary, który ma miejsce każdego roku w południe 8 maja oraz w pierwszą niedzielę października.
W tym roku Maryi Pompejańskiej zostaje powierzona ludzkość doświadczana pandemią koronawirusa, mówi arcybiskup Tommaso Caputo z sanktuarium w Pompejach.
Pomyślmy, jak wielka jest Maryja, jak potężne jest jej wstawiennictwo. Właśnie poprzez błaganie do Królowej Różańca Świętego, modlitwę Pompejów, w sposób szczególny czynimy to wspólnie tutaj. Tak jak w Ojcze Nasz zwracamy się do Boga, nie jako pojedyncze osoby, ale razem z innymi, podobnie czynimy w błaganiu. W pewnym momencie mówimy: zwróć, o Maryjo, na nas swoje litościwe oblicze, a więc na nas wszystkich, nie tylko na mnie, na nas wszystkich. To postawa, w której stanąć na modlitwie, oznacza także włączyć w nią innych, wszystkich braci.
Obostrzenia epidemiczne wprowadzone w Syrii w związku z pandemią koronawirusa uniemożliwiają praktycznie niesienie pomocy humanitarnej w tym kraju. Dramat Syryjczyków dotkniętych 10 rok krwawą wojną pogłębia brak dostępu do wody pitnej i opieki medycznej, a także coraz większy kryzys gospodarczy.
Milionom ludzi śmierć codziennie zagląda w oczy. Dla wielu marzeniem jest sięgnięcie po kubek czystej wody. Tak sytuację w tym kraju opisuje Radiu Watykańskiemu Orazio Ragusa Sturniolo, rzecznik organizacji humanitarnej Action contre la Femme. Dane są bezlitosne. Syryjczycy nie mogą liczyć na pomoc służby zdrowia. W ciągu minionej dekady z kraju wyjechało 3/4 wszystkich lekarzy, mówi Sturniolo.
Połowa szpitali została zniszczonych, a te, które działają, nie mają wystarczającego wyposażenia i dostatecznej liczby leków ze względu na nałożone na Syrię międzynarodowe sankcje. 11 milionów Syryjczyków uzależnionych jest od pomocy humanitarnej, z czego aż 4,5 miliona nie jest w stanie bez niej przeżyć. W kraju jest 6 milionów wewnętrznych przesiedleńców, a obostrzenia sanitarne mające ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa blokują niesienie im pomocy humanitarnej. Trzeba też pamiętać, że problem z dostępem do wody ma 15,5 miliona mieszkańców tego kraju. Pilnym wyzwaniem pozostaje zapewnienie im wody pitnej i środków higieny, by realnie móc zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Ten kryzys kolejny raz dotyka najbardziej już doświadczonych.
Pandemia rzuciła mieszkańców Sudanu Południowego na kolana, wzmagając dotkliwie głód i stawiając pod znakiem zapytania sukces podpisanego w styczniu porozumienia pokojowego. W kraju nie toczy się już prawie walk, jednak wprowadzone obostrzenia sanitarne i zamknięcie granic sprawiają, że od tygodni nie udało się sformować rządu przejściowego. Obecna sytuacja zagraża realizacji porozumień pokojowych, a bez nich nasz kraj czeka prawdziwa katastrofa, alarmuje biskup Edward Hiboro Kusalla.
Hierarcha zauważa, że pokojowa przyszłość tego kraju wciąż postawiona jest na ostrzu brzytwy. Wskazuje, że Kościół nie tylko nadal pozostaje mediatorem między stronami konfliktu, ale jest też na pierwszej linii walki z koronawirusem. Rozmiar epidemii w Sudanie Południowym nie jest znany, ponieważ na 11 milionów mieszkańców jest tam tylko jedno centrum diagnostyczne mogące przeprowadzać konieczne testy. Nasi ludzie od lat wycieńczeni są wojną, kolejnymi klęskami żywiołowymi i chronicznym głodem, podkreśla biskup Kusala. Zauważa, że zamknięcie kraju znacząco pogorszyło tę sytuację, ponieważ zupełnie ustały transporty żywności dostarczanej przez organizacje humanitarne, od których uzależnione jest przetrwanie Sudańczyków.
Komisja Justitia et Pax Episkopatu Wenezueli domaga się od rządu wyjaśnienia okoliczności masakry, która miała miejsce w więzieniu w miejscowości Guanare. 1 maja od kul zginęło tam 51 więźniów, a 75 zostało rannych. Rząd twierdzi, że był to bunt, natomiast opozycja i organizacje pozarządowe mówią, że więźniowie protestowali, domagając się jedzenia.
W miejscowym więzieniu, które jest przewidziane na 750 osób, w rzeczywistości przebywa ponad ponad 2,5 tysiąca. Jak podaje Wenezuelskie Obserwatorium Więzień, z powodu pandemii zostały ograniczone wizyty rodzin, które dostarczały więźniom żywność. W konsekwencji zaczęło brakować jedzenia, co doprowadziło do protestów oraz masakry. Rząd twierdzi, że był to bunt więźniów. Jednak Komisja Justitia et Pax uważa, że protesty zostały spowodowane warunkami, w jakich znajdowały się osoby pozbawione wolności. Masakra w Guanare jest nowym przykładem braku szacunku dla ludzkiego życia. Solidaryzujemy się z rodzinami i modlimy się za ofiary. Domagamy się jednak poszanowania praw człowieka, czytamy w komunikacie. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Do Watykanu dotarł dziś transport darów, które Polska przekazała Stolicy Apostolskiej na czas pandemii koronawirusa. Jest to efekt rozmowy telefonicznej, jaką przed 8 dniami odbył prezydent Andrzej Duda z papieżem Franciszkiem.
Przygotowaniem darów i organizacją transportu zajął się PKN Orlen. To także wielki dzień dla stosunków pomiędzy Watykanem a Rzeczypospolitą Polską, uważa ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.
Są to dary składające się z tysięcy maseczek, z żelu, z kombinezonów, które zostaną przekazane na ręce wielkiego jałmużnika papieskiego, księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który je będzie dystrybuował. One zostaną przekazane nie tylko najbardziej potrzebującym, ale także pracownikom Santa Sede oraz Żandarmerii Watykańskiej i Gwardii Szwajcarskiej. To jest przykład polskiej solidarności z cierpiącymi Włochami, z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. I tu też wielki ukłon pod adresem pana prezesa Orlenu, Daniela Obajtka, który jakże szybko doprowadził do tego, że ten transport dociera właśnie w tej chwili do Rzymu, do Watykanu.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Człowiek musi wejść w ten świat, poniekąd musi się w nim zanurzyć, ponieważ otrzymał od Boga polecenie, aby przez pracę, studia, trud twórczy czynił sobie ziemię poddaną. Z drugiej strony nie można zamknąć człowieka wyłącznie w obrębie świata materialnego z pominięciem Stwórcy. Jest to bowiem przeciwko naturze człowieka, przeciw jego wewnętrznej prawdzie. Osoba ludzka stworzona na obraz i podobieństwo Boga nie może stawać się niewolnikiem rzeczy. Człowiek nie może stawać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycany. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać. Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.